Radio o późnej porze. Audycja radiowa nadawana ze stacji radiowej CKWR w Waterloo na częstotliwości FM 98,5. W każdą niedzielę od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźnejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Wita was radio, radio, radio. Radio o późnej porze leci daleko, szeroko, szybuje wysoko.
Dobry wieczór Państwu, ja w każdą niedzielę o późnej porze witam Państwa ze studia radiowego CKWR 98,5 przy 1446 King Street East w Kitchener. Redaktorzy Radio Późne Porze i zacny gość. Drodzy Państwo, zaznaczam, mamy kobiecy głos w studio. Miło mi bardzo powitać księżę, się nie obrazi, że przywitamy damy najpierw w nasze studio. Wiem, że ma na imię tylko Donna.
Ja za damę jeszcze nie robiłem, także to absolutnie nie.
Dobry wieczór wszystkim.
Donna jest z Warszawy. Wiem, że robisz doktorat, tak?
Tak, jestem tutaj na kilka miesięcy, tylko na semestr zimowy na Uniwersytecie w Waterloo w ramach takiej naszej wymiany studenckiej.
A studiujesz na jakim uniwersytecie w Polsce?
Politechnice Warszawskiej.
To techniczny doktorat, czy...?
Zdecydowanie techniczny, tak.
Inżynierski,
mechanika.
Mechanika, dobra. No bo znamy, profesor Waryn tam też. A nie, on jest mój firmy.
Waryn.
Ja, to jest mechanik.
Profesor Glinka.
Znamy trochę może ludzi ciekawych.
Może za chwilę porozmawiamy z Doną na tematy polskie, uniwersyteckie i co cię tutaj sprowadza do Kanady. No i pan Janek jeszcze jest przed mikrofonami. Też
Jan Mazur, dobry wieczór.
O właśnie, i ksiądz Piotr.
Ireneusz Mieczarczyk po powrocie
właśnie,
z Kuby.
A pan Ireneusz jakoś tak dziwnie wygląda, jakieś tam do wody gorącej wpadł,
nie tylko,
coś.
Nie tylko wygląda i się czuje dziwnie też.
Jakiś taki czerwony, poparzony tutaj jest, ale uśmiechnięty i zadowolony. Może gdzieś na Kubie był, czy co?
No byłem w Kajalargo. No właśnie. Piękna wyspa na południu, już tam nie ma nic, tylko ocean, to
ale
ostatnia część
pozdrowił
ziemi.
Pozdrowił pan prezydenta?
Raula. Raula? Nie miałem możliwości, bo ta wyspa jest tak daleko od Hawany. Także nie miałem okazji. Wyspa jest 24 km długa, około 2 km szeroka. Można ją przejść. Moi przyjaciele przeszli z London. Pozdrawiam ich serdecznie. Justyna i Robert. Oni przeszli w obie strony, czasami to już po dwa razy. Ludzie, którzy kochają właśnie w ten sposób spędzać wakacje, zwłaszcza na takich plażach. Dużo chodzą i pływają, a Justyna tak pływa, że ja jeszcze nie przypuszczałem, żabką tyle kilometrów potrafi się płynąć, że w pobliżu plaży oczywiście. Swoją drogą mam trochę wrażeń. Chciałeś zapytać coś, bo tak, przecież ty jesteś prawie Kubańczyk.
Najważniejsze na Kubie. Słona woda,
piękna
słońce.
Drodzy Państwo, tam jest taka piękna plaża, która się nazywa plaża Syren albo Paradise, czyli plaża raju. Gdzie, no nigdzie chyba nie spotkałem, może są, w innych miejscach na pewno. tego typu piękne miejsca, gdzie tak pięknej przyrody, tak spokojnej wody na oceanie i tak pięknej, czystej, kryształowej, która ma kolor kryształu i takiego pięknego piasku, no, nigdzie nie spotkałem. Plus miałem przyjemność odwiedzić Węgarnię Żółwi. Oczywiście mają dobry program tam, ratując te zwierzęta. Zbierają jaja z plaż, trzymają w specjalnych takich wylęgarniach 2 miesiące. Trwa proces wylęgu tych małych żółwików i później są przenoszone w basenach i są tak wiekiem stopniowo. Do 14 miesięcy trzymają, a później wypuszczają do oceanu. A przy okazji atrakcja dla turystów, tak jak dla mnie to było. Chyba najwięcej zdjęć mam z tego miejsca i najwięcej czasu tam spędziłem, no bo coś fantastycznego. Te przepiękne zwierzęta można było wziąć do ręki, bawić się z nimi, dotykać i są niesamowite. Gładkość powierzchni i nawet tego, tej skorupki, czy tych łapek, czy tego brzuszka, to się nie da opisać. To daje takie uczucie człowieka.
Tak, żyją żółwie 400 lat nawet.
Tak, niektóre, tak. Tam widzieliśmy
od nas nawet.
Tak, niektóre żyją. I były też żółwie, których nie mogliśmy dotykać, bo jedzą ryby i gryzą przy okazji ludzi. Ale to były żółwie słodkowodne. Także wiele atrakcji. No były dwa piękne delfiny, które pracowały bardzo na pieniądze właścicieli. Bardzo mi było przykro patrzeć, jak to robią, ale no, wielka atrakcja dla turystów. Są tak wytrenowane, że amatorów pływania potrafią zapięty wynieść w górę nad ocean jakieś 20-30 metrów. Człowiek stoi na ich noskach. Jeden delfin trzyma stopę jednej nóżki, a drugi drugiej. I osoba wysoko jest wyrzucana przed trenerem, jest puszczana w dół. No to jest cała atrakcja i to kosztuje $100. Można to sobie zaliczyć. No, są oddzielone kratą taką obskurną, no, zardzewiałą
od oceanu. Atrakcja na całe życie. Cóż to jest $100? No,
12 lat ma on, ona ma 8. Nigdy się nie doczekali potomstwa. Tyle zrozumiałych.
Aż tak pan się zdecydował na taki wyrzut?
Nie, ja absolutnie nie. Ja tylko popatrzyłem, nawet nie przyglądałem się zbytnio tym.
Ale pani Sofia na pewno.
No też nie, nas raczej to przerażało, to ich uwięzienie tam i pracowanie na ludzi. Zresztą na właściciela, który aż z Anglii jest, przyjechał taką łodzią, że ja jeszcze w życiu nie widziałem takiej pięknej łódki. Właściciel z Anglii, no nie będę określał narodowości, akurat on tą posiada, tą część wyspy.
Z Gór Szkockich.
Tak, z Gór Szkockich, tak. Dużo mi wrażenia najbardziej chyba, co sfrustrowało nas, kiedyśmy pochodzili wymienić pieniądze w hotelu, zawsześmy mieli mniej pieniążków niż była wartość dolara kanadyjskiego. Nie dość, że mało, mniejsza wartość jest kanadyjskiego dolara, to jeszcze mniej pieniążkośmy dostawali. Co się okazało? Pan bez pytania brał sobie typ już od razu i to potrafił 2-3-4 dolary sobie wziąć. Kiedy mój przyjaciel zorientował się, że coś nie tak i zwrócił mu uwagę, jak to, co tu mnie tu dałeś prawie 4 dolary mniej czy coś. A on widział akurat, że trzymał swój telefon i sobie mówi, to jak to, stać się na Samsunga, a nie stać się na typa? Bezczelność tych ludzi już nie zna granic. To jest bardzo przykre.
Irek, a trzeba pamiętać, kto pracuje w tych hotelach, kto właśnie jest przy wymianie walut, kto jest barmanem. To nie są ludzie z przypadku. To są wszystko pracownicy służby bezpieczeństwa. O tym trzeba pamiętać. No, tam nie ma przypadku.
Przystojny taki, elegancki, no, tam piękne rączki, jak u pedicure zrobione. No. Numer 9 ty mówiłeś?
O, numer 9. Pamiątka.
Jedziemy na Kubę?
No tu zaraz najpierw
po Kubie. Na Kubę.
Oczywiście człowiek tych kelnerów, tych co usługują, czy sprzątaczki typuje, ale okazuje się, że oni to wszystko zbierają do jednego garczka, nie wiem jak to dzielą. No coś mają z tego na pewno. Ale to takie już jak ten, co wymienia pieniążki, lekka przesada. Lekka przesada. A drodzy Państwo, już tak na zakończenie. Kto się tam wybiera, jadąc tam, słyszałem, że to jest piękna wyspa, piękna przyroda, że są tylko 4 hotele, że większość tej plaży została zniszczona przez wielki huragan. 4 te hotele zostały odbudowane, 2 są takie z 4 gwiazdkami, Playa Pelicano jest lepszy, myśmy byli w Playa Bianco, troszeczkę gorsze są warunki w tak zwanych bungalow. Hotel jest nowy, lepszy. No, jedzenie jest bardzo dobre, ale plaże, nie wiem, w których z tych hoteli, są opanowane przez nudystów i homoseksualistów. Także ktoś z Państwa wybiera, w większości z Europy. Jeżeli ktoś z Państwa tam się wybiera, nie radziłbym z dziećmi, bo trudno odpowiadać dzieciom na pytania, czego ten pan akurat idzie tak i coś tam
wszystkie
widać.
Plaże, wszystkie plaże takie są?
Nie są wszystkie. Właśnie dlatego myśmy uciekali na tą plażę, gdzie...
Czyli, z żółwiami.
Tak, czyli invisible minority, to się nazywa po angielsku, czyli ta mniejszość tekstylna nasza mogła spokojnie się czuć. Ale są na tyle też wolni w tym wszystkim, że spacerują. Bo tych to trochę daje brzydkie uczucie, niesmak. I trochę dziwi. Mnie to zresztą przygotowałem specjalny dzisiaj felieton, który jest jak gdyby dotknięciem tego, co w polskim Sejmie ostatnio się działo, do czego to doprowadzi. Będąc tam, drodzy Państwo, Państwo się przekonacie, że chcecie Państwo tam jechać, że te wszystkie dewiacje, to wszystko, co jest forsowane w koło, wkrótce będzie normalnością, a my będziemy nienormalni. My będziemy głupkami, oni przejmą świat. To jest nieuniknione, a wtedy już Sodomne i Gomornie, jak mówił Laskowik, także
dokładnie.
Chyba taki będzie koniec. No cóż, Janek od razu przygotował utwór, który powinniśmy zaprezentować. 8 czy 9, Janek?
Numer 9.
No spróbujemy, nie wiem, czy mi się uda.
Dlaczego nas
komentarz.
Kochają na Kubie?
A dlaczego nas kochają na Kubie, tak? Antygeje do getta. Państwo myślą, że to, co mówimy, stanie się faktem, że będziemy mniejszością, że z nami zrobią porządek, a oto już w słynnej Holandii, w Amsterdamie, kto szykanuje gejów i lesbijki, będzie musiał mieszkać w kontenerowym getcie, postanowiły władze Amsterdamu. W ten sposób chcą walczyć z nietolerancją wobec mniejszości seksualnych. Władze Amsterdamu ogłosiły, że osoby znane z niechęci do gejów i lesbijek, związków homoseksualnych, a także wobec cudzoziemców będą przymusowo wygnane do specjalnego kontenerowego osiedla, getta na granicy miasta. Przesiedlane będą nie tylko pojedyncze osoby, ale nawet całe rodziny. W tym drugim przypadku nastąpi to, gdy antygejowskimi postawami wykażą się dzieci. Wprowadzone przepisy stanowią, że kto uprzykrza życie homoseksualistom, stosuje wobec ich mobbing, tyranizuje ich, obraża, ten zostanie przymusowo przesiedlony. Będzie musiał opuścić swoje mieszkanie, niezależnie od tego, czy jest ono jego własnością, czy je wynajmuje. Nie będzie mógł powrócić do swojego mieszkania, podkreśla Tarija Limon z biura burmistrza Amsterdamu Eberharda van der Laa. Zakaz powrotu i nakaz mieszkania w skromnie urządzonym kontenerowym osiedlu będzie obowiązywać przynajmniej przez pół roku. W tym czasie takie antygejowsko nastawiona osoba będzie musiała zmienić swoje poglądy. Pomogą mu w tym pracownicy urzędów socjalnych. Do wydalania antygeja do getta nie jest potrzebna wcale decyzja sądu. Wystarczy administracyjny przepis. Ten paragraf ma, zdaniem władz Amsterdamu, chronić przede wszystkim prawa osób o homoseksualnych preferencjach. A co z prawami reszty ludności, na przykład członkami rodzin antygejowsko nastawionych Holendrów? Czy to nie wynaturzenie, że decyzją administracyjną wprowadza się odpowiedzialność zbiorową? To ty na to, Janek.
Zła bajka, ale kto wie, wszystko idzie w tym kierunku właśnie, że będziemy mniejszością. A zwłaszcza ci, którzy w Boga wierzą.
A przy okazji pytanie do naszego gościa, Adana. Akurat wracasz, kiedy przyjechałeś do nas, do Kanady?
Ja od dwóch tygodni jestem.
Od dwóch tygodni, ale znasz to, co debatę są w naszym Sejmie. Miała miejsce w piątek, była ta propozycja ustaw.
Nie znam jakichś szczegółów może, tylko nagłówki tak naprawdę. Nie mam tutaj dostępu do prasy, czy nawet nie szukam i nie bardzo mam czas. Natomiast historię znam propozycje ustaw, wiem, kto te propozycje składa. Jakie są argumenty? Także jest to historia co najmniej ciekawa, zgadzam się.
No właśnie, to my zaproponujemy w przerwie taki piękny utwór z naszego środowiska. Otóż prowadzona była taka działalność w naszym środowisku, jeszcze jest prowadzona, klub za $5, gdzie skupialiśmy największych chętnych, chętnych ludzi, którzy coś potrafili śpiewać, komponować, mówić wiersze. Nazywał się to klub za $5. Mój syn tak jakoś rozpędził tydzień temu te wspominki. Jedne wspominek ciekawe, czy ty... To jest moja zagadka, drodzy państwo. Specjalna dedykacja 519-886-9878. Proszę odgadnąć, kto śpiewa tą piosenkę. Tytuł piosenki państwo znają, repertuar też, ale kto śpiewa tą piosenkę. Bardzo proszę państwa o wspólną zabawę przez moment w nagrodę. Jakaś piękna dedykacja. Ich
lecą z nim, giną w nim pan i pani, zaszeptani. Któż to wie, gdzie naprawdę są? Ona z nim i on z nią, kawiarenki, kawiarenki, porwą gdzieś w siódme niebo.
No i jak, Janek?
No ja wiem, że autorem, znaczy tą piosenkę śpiewała pani Irena Jarocka o świętej pamięci, ale tu w Kitchener nie mam zielonego pojęcia.
Wszystko też jakie było pytanie, bo ja byłem na zewnątrz.
Kto śpiewał tą piosenkę?
Tu w Kitchener.
To z Kitchener powodzi.
To nie Irena Jarocka?
No nie, to nie Irena Jarocka i nie Zofia Milczarczyk na pewno.
Ani Irena Santor.
No to ja tych miejscowych gwiazd specjalnie nie znam.
Jeszcze jedno dodatkowe pytanie. Często bywa w naszym studiu.
O, ta pani, która jej córeczka pojechała do Francji?
Masz rację, Ela Błażewicz.
A nie, no to ja tak
gratulujemy, nie znam. Piękny głos.
Bardzo stare archiwalne nagranie.
Ale proszę państwa, ja byłem dzisiaj... Jeżeli mam głos. Mam głos?
Wszyscy mają.
Wszyscy mają głos. Ale nie każdy może mówić. Na pięknej baladzie tatrzańskiej w Mississauga, na widowisku teatralno-muzycznym, wykonaniu artystów salonu i zespołu góralskiego Harnasie, scenariusz i reżyseria Maria Nowotarska, oprawa muzyczna Wojtka Bochenka. A właśnie poznałem Wojtka Bochenka na pięknym kolędowaniu u Bożenki, z naszej Bożenki, mojej koleżanki ze szkoły średniej. I tam są takie piękne wieczory, są piękne kolędowania po jedzeniu, po różnych napojach. Wszyscy siadają i kolędują. I tak było tydzień temu. A pośród kolędników znalazł się właśnie pan Wojtek Bochenek, profesjonalny pianista. I właśnie po jedzeniu siadł przy pianinie i cała grupa, chyba ze 30-osobowa, pięknie śpiewała. Śpiewaliśmy kolędy, pastorałki, potem się jakaś bałałajka znalazła. Każdy, pochodząc z różnych części Polski, miał coś zaoferowania. I właśnie pan Wojtek powiedział, że dzisiaj, w niedzielę, jest tak zwana balada tatrzańska, przygotowana przez panią Marię Nowotarską. Wspaniałe, cudowne przeżycie. Myślę, że tego typu widowisk w Polsce nie ma już na pewno. To, co przygotowała pani Maria Nowotarska, jest takim majstersztykiem, powiedziałbym, ponieważ oczywiście został zaproszony zespół Harnasie ze śpiewem, z pięknymi tańcami, ale było to wszystko upstrzone, że tak powiem nieładnie, piękną poezją Kasprowicza, Detmajera. Przedstawione zostały postacie, które miały jakiś związek z Podhalem. Także to było dzisiaj i pozdrawiam bardzo serdecznie pana Wojtka i małżonkę, i jego córkę, i tych wszystkich, którzy kolędowali razem ze mną. Natomiast teraz chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie naszych słuchaczy, Czesławę i Tadeusza Wolanowskich, których dotknęła ogromna tragedia, którzy stracili córkę Martę, która miała 35 lat, była w stanie błogosławionym, w siódmym miesiącu tragicznie zmarła. Można powiedzieć, że była na emergency i nie rozpoznano jej ciężkiego stanu. Przyszła do domu, zmarła. Jutro jest pogrzeb o godzinie 11 w kościele świętego Alojzego, St. Aloysius w Kitchener, i potem będzie pogrzebana, czy będą pogrzebane, bo to są dwa życia przecież, w Woodland. Także pozdrawiamy i modlimy się za świętej pamięci Martę, rodziców Czesławę i Tadeusza oraz gości, którzy przybyli z Polski. I odmówmy może krótką modlitwę właśnie za Martę, nasza rodaczka, 35 lat, jej dziecko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Także, drodzy słuchacze, Czesławo i Tadeuszu, łączymy się w bólu razem z Wami i pozdrawiamy całą rodzinę, zwłaszcza tę, która przyjechała z Polski na tę smutną uroczystość. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, pamiętamy dzisiejszą Ewangelię. Ona jest taka bardzo charakterystyczna. Jezus, jeszcze pewnie niepełnoletni, przybywa do świątyni i tam znajduje papirus. Papirus, a w tym papirusie jest proroctwo, proroctwo Izajasza. I otwiera w obecności nauczycieli, uczonych w piśmie i obecnych tam ludzi, otwiera ten papirus i czyta: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok pański od Pana. Jezus, zwinąwszy papirus, tę księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Drodzy Państwo, ten urywek dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza mówi nam o Jezusie, który przychodzi jako Mesjasz, jako oczekiwany odkupiciel świata. Wiemy o tym, że nie wszyscy przyjęli taką obecność Jezusa. Nie wszyscy uwierzyli w Niego jako Mesjasza, jako Zbawiciela, jako odkupiciela. Ale w tym przypadku Jezus, biorąc do ręki księgę Izajasza i czytając to stare proroctwo, wskazuje na samego siebie, mówi sam o sobie, że Duch spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i mnie posłał. I przede wszystkim możemy takie pytania sobie zadawać, czy to jest do mnie skierowane, to słowo dzisiejsze, ponieważ Jezus przyszedł i więźniom głosił wolność. Ale przecież my jesteśmy wolni, nie jesteśmy w więzieniu. Wobec tego możemy chyba to odrzucić. Niewidomym przejrzenie. Mamy oczy, mamy okulary. Uważamy, że jesteśmy inteligentni, że wszystkie rozumy prawie pozjadaliśmy. Wobec tego nie trzeba nam jakichś jezusowych nowych okularów. Dalej. Abym uciśnionych odsyłał wolnych. No przecież mamy demokrację. Najwyższy poziom wolności. Cieszymy się nim, tak przynajmniej uważamy w większości. Wobec tego te słowa nie odnoszą się do nas. Drodzy słuchacze, chyba jednak tak nie jest, ponieważ każdy z nas ma słuchać Jezusa, ma Go naśladować i ma czuć się w tym dzisiejszym zawirowanym świecie apostołem. I naśladując Jezusa Chrystusa, jednak ubogim trzeba nieść prawdę. Tym, którzy są więźniami, też intelektualnymi więźniami, trzeba głosić wolność prawdziwą. A z tym wzrokiem tak to jest, że wierzył, widzi, ale naprawdę to nie widzi. Patrzy, ale nie widzi. Wobec tego te słowa odnoszą się i mają się odnosić do każdego z nas. I tu może zwróciłbym się do naszego gościa, który która Dona, która przychodzi do mnie, do świętej Agnieszki, do kościoła na wieczorną mszę świętą, zmęczona studiowaniem całotygodniowym, nie ma Mercedesa, nie ma motoru, nie ma nawet rowerku i tak na swoich długich nogach przychodzi do kościoła te pół godziny czy 40 minut, zimno dookoła, ślisko, a Dona przychodzi już drugi czy nawet trzeci raz. I właśnie chciałbym spytać, czy to dzisiejsza Ewangelia Święta, by być takim apostołem na uczelni, w domu, nawet tutaj w Kanadzie, opłaca się?
To oczywiście wszystko zależy od tego, czego kto od życia oczekuje, tak? Czy mu się to opłaca, czy nie. Ja tego nie rozpatruję w takich kategoriach, czy coś będzie mi się opłacało, czy nie. Na pewno nie jest to w niektórych kręgach mile widziane, czy w niektórych miejscach mile widziane. Nie jest czasem sprawą taką oczywistą czy prostą przyznać się do tego, bronić swoich wartości w jakiś sposób, czy swoich przekonań. Ja tą Ewangelię dzisiejszą też rozumiem w taki troszkę inny sposób, co może też być wsparciem dla osób wierzących czy mających wątpliwości. Wydaje mi się, że dla Jezusa wystąpienie przed innymi właśnie w świątyni, w synagodze i wypowiedzenie tak kontrowersyjnych słów, odniesienie tego do samego siebie, to musiał być akt ogromnej odwagi i rzecz bardzo ryzykowna w tamtym środowisku, bardzo kontrowersyjna. I ja na to akurat tą Ewangelię też traktuję właśnie jako do pewnego rodzaju wsparcie, czy może jakiś też wzór do naśladowania, że opłaca się mówić rzeczy niewygodne, kontrowersyjne czasem, ale pozostawać w zgodzie z Bożym planem, mówiąc krótko, z tym, co dla nas jest zaplanowane.
Tej odwagi zdobyłaś tutaj w Kanadzie, czy tej odwagi nauczyłaś się już w Polsce, może będąc w jakichś grupach religijnych, akademickich, uniwersyteckich?
Powiem szczerze, że to jest bardzo długa praca. To nie przychodzi nagle. Nie można sobie tego narzucić siłą woli też. Czyli powiedzieć na przykład tak, chcę, teraz będę tutaj świadczyć, czy będę teraz dobrym przykładnym katolikiem i od tej pory zaczynam na przykład żyć w taki, a nie inny sposób, bo no, moim zdaniem przynajmniej to nie ma szans zadziałać. Można sobie wiele rzeczy narzucić, ale to jest tak chyba trochę jak z przyjaźnią czy z miłością, że nie mogę zmusić się, żeby lubić czy kochać drugą osobę. Tak samo nie jestem w stanie zmusić się do tego, jeżeli nie wypływa to z czegoś więcej, żeby tego typu życie prowadzić, czy w jakiś sposób swoim życiem też świadczyć. Jeśli o mnie chodzi osobiście, to była bardzo długa droga, bardzo trudna. Nie uważam też, żebym była na tej drodze, że tak powiem, w pełni osadzona. Ciągle trzeba się szukać to jedno i ciągle wracać na właściwy kurs, bo prawdopodobieństwo tego, że zgubi się ten szlak czy tą właściwą ścieżkę, jest bardzo duże. No, moja praca czy moje poszukiwania zaczęły się od tak naprawdę od kursu ikonopisania, od pisania ikon u jezuitów w Krakowie. Tam po raz pierwszy się spotkałam z rekolekcjami ignacjańskimi też. Jednak zanim się na te rekolekcje wybrałam, musiało się jeszcze wiele innych rzeczy wydarzyć po drodze. Tak naprawdę zajęło to 5 lat, zanim wzięłam udział w fundamencie rekolekcji ignacjańskich. I to był taki przełomowy moment, bo nauczyłam się zupełnie innej formy modlitwy, zupełnie tak jakby inny wymiar uczestniczenia w kościele.
W modlitwie.
Tak, tak. Nabrało to zupełnie takiej głębi, której zawsze szukałam i nie bardzo byłam w stanie trafić na nią. I no, rekolekcje ignacjańskie okazały się dla mnie przynajmniej takim właśnie narzędziem, które pomogło mi i ciągle pomaga właśnie na tą drogę wracać.
Czyli przeżyłaś całe, pełne rekolekcje miesięczne ignacjańskie?
Na miesięczne nie mogłam sobie pozwolić. Póki co mam za sobą fundament i 2 tygodnie, bo rekolekcje składają się z 5-dniowego fundamentu, 4-8-dniowych później tygodni. Na koniec jest synteza, która też zajmuje chyba tydzień czy 8 dni. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tygodnie powtarzać, czy na przykład po ukończeniu 2 tygodnia wrócić do fundamentu. Wszystko zależy od tego, jaki postęp wykazuje osoba, która w tych ćwiczeniach uczestniczy. Jest to indywidualny przypadek. Rozwojowi towarzyszy kierownictwo duchowe i kierownik duchowy doświadczony, spowiednik, pomaga rozeznać to, co dzieje się na modlitwie. Najważniejsze jest to, co jednak rekolektant przeżywa podczas osobistej modlitwy, medytacji. To jest taki czas właśnie wyłączenia się całkowicie z życia takiego zabieganego, zewnętrznego i spotkanie z samym sobą, czego dużo osób stara się uniknąć przez całe życie, bo jest to czasem bardzo przykre spotkanie. Natomiast moim zdaniem bardzo oczyszczające, bardzo potrzebne.
Czyli to właściwie takie podczas tych rekolekcji, to można powiedzieć, że tam spotkałaś taką wielką łaskę i to było takie jakby nowe spotkanie z Jezusem.
Mogę tak powiedzieć i mogę też powiedzieć, że to spotkanie wyprostowało moje spojrzenie na wiele takich nawet czy emocji, czy uczuć, odczuć, pozwoliło wiele jakichś, nie wiem jakiego tutaj właściwego słowa użyć, czy kłopotów, czy zafałszowań, które przez całe życie się budowały, po prostu oczyścić to. I jestem teraz w stanie nazwać różne rzeczy po imieniu. Może tak będzie najlepiej to określić.
Tutaj wspomniałaś o pisaniu ikon, to mam na myśli malowanie ikon, tak? Czyli malowałaś ikony. Czyli znasz Rublowa. Czy zauważyłaś, że na prawie wszystkich ikonach, tych najstarszych, Maryja jak trzyma dzieciątko Jezus, to im starsza ikona, to dłuższe palce. I zawsze Maryja pokazuje dłonią na Jezusa. Czy to częstochowska, czy krzeszowska. Czyli ten znak Jego, słuchajcie, On jest Bogiem. Chociaż to jest dziecko jeszcze. Czy to zauważyłaś? Może na temat tych ikon, bo ja się interesuję ikonami, bo akurat miałem szczęście, że się wychowałem, urodziłem się w miejscowości koło Krzeszowa, gdzie jest najstarsza polska ikona. Mhm. Słyszałaś o ikonie krzeszowskiej?
Nie byłam.
No, to warto tam pojechać, jak wrócić do Polski. To jest ikona, która była przywieziona w XI wieku, w XII, ale już była stara. Także ikona krzeszowska przywieziona przez benedyktynów.
Jeśli chodzi rzeczywiście o Maryję wskazującą na Jezusa, tak.
Te palce, długie
tak.
Palce.
Nie tylko palce, ale też ułożenie rąk. Tak, ułożenie rąk, jej postawa ciała.
Kolory.
Tak, kolory. No, ikony mają swoją symbolikę. Właśnie kolorystyka, cała tam geometria, ułożenie, kompozycja ikony. Ja też przyznam szczerze, że nie bardzo lubię mówić o tym, ponieważ lubię, kiedy osoba, która otrzymuje, czy dostaje ikonę, czy patrzy na ikonę, czyta ją sama. Nie lubię komuś narzucać pewnej interpretacji. Dużo większą tak jakby radość sprawia mi, kiedy ktoś dostanie ikonę, czy to napisaną przeze mnie, czy inną, i po prostu siada przed nią i obserwuje, i ona wywołuje w nim pewne uczucia i jakoś tam działa, pracuje w nim. Dlatego myślę, że większym pożytkiem będzie dla każdego próba jakiegoś samodzielnego odkrycia.
Czyli malowanie ikony jest modlitwą, bo ci malarze, oni na kolanach większość,
To
była ich modlitwa, malowanie tej ikony.
To do tego, a nie, ale właśnie pani, to jest zasadnicza różnica. Ikon się nie maluje, tylko się pisze. To jest właśnie, to jest istota.
Nie, no ale technicznie się maluje.
Ale, no, no, ale to jest właśnie technicznie się pisze.
Ja bym się pokłócił.
No fachowcy mówią, bo mam fachowcy. Ale ja myślę, panie Janku i tutaj Dono, że Dono to jeszcze będzie kilka tygodni, nawet miesięcy i myślę, że jakąś ikoną możemy się spotkać, napisaną, panie Janku, przez Donę. Ale chciałbym wrócić może, bo już w tamtym tygodniu po mszy świętej rozmawialiśmy, no, do takich spraw może troszeczkę osobistych, bo skończyłaś uniwersytet w Polsce.
Ja też mam pytanie, pozwólcie mnie zapytać. Okay. Jak to się stało, że człowiek o takich zamiłowaniach artystycznych nie studiuje Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na przykład, a studiuje Politechnikę i jak widział mechanicznie, że przyjechał doktorat robić czegoś, no takiego, co jest. Wiesz, no też jest masz to bardzo wrażliwą duszę, jak to się dzieje.
Jest to złożona sprawa, tak. Znaczy szkoła plastyczna była wielkim moim marzeniem, natomiast nie było wsparcia dla tego pomysłu w domu, mówiąc krótko, ponieważ nie daje to chleba. I poszłam w kierunku bardziej praktycznym, mówiąc krótko. Więc tym, co ćwiczyłam, był rysunek, ale techniczny. Więc później na kursie, czy początki na kursie ikonopisania były bardzo trudne, bo umiałam rysować tylko śrubki. Tak, nie umiałam nawet narysować dobrego, prostego kółka, tak.
Prostego
kółka. No jest to zupełnie inny. Teoretycznie są to dwa różne światy, natomiast no, ikony są o tyle wdzięczne, że to są pewne też kanony, pewne schematy. Wszystko jest w jakiś sposób zbudowane systematycznie, geometrycznie. Jest określony kanon. Więc no, nie jest tak trudno pogodzić te dwie rzeczy.
Mamy takiego księdza, który też pisze ikony właśnie tutaj w okolicy, w naszej diecezji, Polaka. I może dobrze właśnie was spotkać tutaj. Ale ja myślę, panie Janku i Dono, że jak masz na pewno ze sobą jakąś ikonę, prawda?
No,
nie masz? Jak nie, o, jak nie, to napiszesz i będzie...
Nie da radę, na przykład.
Da radę.
Ode mnie masz śrubki musi ikonę, czyli zdjęcie oryginału.
Zdjęcie. Okej. Dobrze, ale ja mówię, że wrócimy do spraw takich może troszkę osobistych.
Może trochę przerwy, trochę muzyki. Błogosławiony płynie czas.
Dobrze.
Taka pieśń.
Dobrze.
Tu ksiądz Kowalenczy składał.
Dla Czesława i Tadeusza Wolanowskich.
To ten utwór niech będzie takim podsumowaniem tego. Tych naszych kondolencji, które chcemy Państwu jeszcze raz przesłać drogą muzyczną.
Gęby za lud krzyczące, sam lud w końcu...
Nie maluje się, tylko się pisze ikony, nie?
Ikona to jest jak słowo.
Jesteśmy dalej na antenie, bo ja... No jeszcze raz, może powtórzcie to.
Ale jeszcze musimy pamiętać, że ikona to jest obraz. Czyli obrazy w katakumbach te są ikonami, bo ikona znaczy obraz.
Ja nie jestem aż tak kompetentna, żeby się wypowiadać. To historyka sztuki trzeba by spytać pewnie bardziej.
No ale ikony są piękne. Czy to w katakumbach, czy na desce lipowej, bo ikona Jasnogórska jest chyba na desce lipowej.
Nie wiem.
No jest piękna tradycja, jeśli chodzi o Matkę Bożą Częstochowską. Według takiej legendy, została właśnie napisana ta ikona przez samego świętego Łukasza na desce wziętego ze stołu, na którym jadała rodzina nazaretańska.
Ale jest to, tak mówi legenda. Jest to tradycja czy legenda, ale raczej naukowcy twierdzą, że to jest XI wiek, X wiek, może nawet później.
Dziękuję wam za pomoc. Mam dużo płyt Lecha Machowickiego i utwór, który chciałem zaprezentować też Lecha Machowickiego, ale był i pod innym numerem, a o to mi chodziło. Dziękuję, a teraz już ten utwór.
Ktoś bliski odszedł tej jesieni, odpłynął jak na wietrze krzyk. W Ktoś odszedł, tego nic nie zmieni. Stamtąd nie wrócił jeszcze nikt. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy odeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu. Błogosławiony płynie czas. Nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas. Dociera już powoli do mnie, że nasze plany, nasze sny odeszły do krainy wspomnień, wsiąkając jak w poduszkę łzy. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Nadzieja cała w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas, płynie czas. Zapomnisz kiedyś o cierpieniu, a łzy obeschną jeszcze raz. Cała nadzieja w zapomnieniu, błogosławiony płynie czas, płynie czas.
I wracamy naszego gościa. No, ona będzie śmiała.
Nie czujesz się zmęczona jeszcze? Tak, bo dzisiaj, ja przyznam się, proszę państwa, że tak do nas zaprosimy, ale ona mówi, a gdzie to jest? Gdzie jest to studio? Jak długo to będzie? Także nic nie wiedziała. Także jutro...
Na pewno dzisiaj nie musisz iść na piechotę, tak gwarantujemy. Na pewno. Janek przyniósł jakieś ciastka, także też do
końca. To już jestem przekupiona.
Muszę powiedzieć jedną rzecz ciekawą. 2 lata temu spotkałem małżeństwo, właśnie też przyjechali tutaj... doktoranci, czyli mąż już obronił pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej, a żona była w trakcie, kończyła pracę doktorską i widziałem ich zawsze w kościele w Kiczne, potem się urodziła córeczka, dziecko i obroniła żona pracę doktorską i wrócili, dostali obydwoje dobrą pracę w PANIE, w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Także jak ja będę mówił tutaj może za chwilę o świętym Tomaszu z Akwinu, który powiedział, rozum i wiara jedno drugie współpracuje, że jak ktoś jest wykształcony, to nie znaczy, że wątpi w istnienie Boga.
Ja mam takie pytanie jeszcze, Dono. W Polsce skończyłaś uniwersytet, prawda?
Politechnikę.
Politechnikę warszawską. I jeszcze w międzyczasie zdążyłaś wyjść za mąż.
Tak jest. Tak jest.
I ile lat temu?
W tym roku piąta rocznica będzie.
To już piąta rocznica. To będziesz świętować tutaj w Kanadzie czy w Polsce?
W Polsce. To we wrześniu. Tak.
A mąż jak ma na imię?
Maciek.
Maciej.
Pozdrawiamy pana Macieja.
Pozdrawiamy Macieja, na pewno Maciej
ja też
odsłucha. No od żony oczywiście tak. No i właściwie to już jest taki czas, żeby tak, no chyba założyć rodzinę, prawda? No a ty tak jeździsz po świecie, robisz doktoraty, no a czy łatwo jest założyć rodzinę? Bo taki chyba już czas byłoby założyć rodzinę. Rodzinę w tym znaczeniu, że no jest mąż i dzieci.
Czy jest łatwo? To zależy komu, tak? To wszystko zależy od tego, jakie kto ma doświadczenia i jaka jest sytuacja wokół. No, mnie ciężko powiedzieć, bo podejrzewam, że też słuchacze mają inne doświadczenia, będąc tutaj na emigracji. Ja mieszkam na co dzień w Polsce. Zmagam się, mogę użyć tego słowa, z naszą rzeczywistością, z różnymi problemami, które młodzi ludzie w Polsce mają. Gdyby tych problemów nie było, nie wyjeżdżaliby z kraju. No tyle mogę powiedzieć. Na pewno jest to czas, żeby założyć rodzinę, ale do wszystkiego trzeba też podejść odpowiedzialnie.
Czyli tak można powiedzieć, że no, my mówimy o tych sprawach, jakie są w Polsce, że jest no, bardzo ciężko, jest polityka właściwie antyrodzinna w Polsce, że nawet dla ludzi wykształconych, którzy no, powinni już założyć rodzinę i myśleć o dwójce, nawet czwórce dzieci, prawda, no jest bardzo ciężko nawet o tym pomyśleć, a cóż dopiero założyć i nie ma warunków, dobrych warunków do tego, ażeby ta rodzina mogła się rozwijać. I na twoim przykładzie to bardzo jasno widać.
No jest to ogromne wyzwanie i tak naprawdę wszystko, całe życie toczy się z miesiąca na miesiąc. My mamy kontrakty, te śmieciowe umowy tak zwane, odnawiane co miesiąc, albo będą odnowione, albo nie. Właściwie dwójka ludzi żyjąca razem, jedna pensja idzie na opłacenie wynajmu, bo nie ma co nawet liczyć na to, że kupi się własne mieszkanie. Druga pensja
idzie... Zwłaszcza w Warszawie.
No, w większych miastach. Druga pensja idzie na utrzymanie, na jedzenie, jakieś tam podstawowe wydatki. Więc jeżeli jedna z osób przestałaby pracować, no w tym przypadku akurat kobieta, no to zaczyna być naprawdę ciężko. A jakiegoś wsparcia socjalnego... No, trudno to porównywać z Kanadą czy z krajami zachodniej Europy, a z kolei liczyć na pomoc rodziców czy rodziny to jest też obciążanie.
Ile innych można?
Rodzice już wtedy zwykle są na emeryturze, mają swoje kłopoty z tym związane, bo emerytura to nie jest to samo, co pełna pensja. No więc, jak mówię, no do wszystkiego trzeba podejść odpowiedzialnie.
Sprawy techniczne. Co tutaj studiujesz?
Nie dajemy spokoju jeszcze.
Co tu studiujesz? Powiedz, na czym pracujesz na uniwersytecie?
Ja pracuję nad bezpieczeństwem biernym. Bezpieczeństwem biernym w samochodach, to znaczy nad tym, co dzieje się w samochodzie w czasie wypadku i po nim, w momencie, kiedy nie da się już wypadku uniknąć, jak różne urządzenia wewnątrz samochodu pomagają w ratowaniu życia czy minimalizacji obrażeń i jak konstrukcja samochodu jako taka też wpływa na rozproszenie tej energii powstaje w czasie zderzenia czy wypadku, jak ocalić ludzkie życie, czy jak zminimalizować obrażenia.
Czyli oprócz pasów bezpieczeństwa, które są ważne, czy także pracujesz nad stalą, jaką stal się używa do karoserii samochodu, bo stal też pracuje, amortyzuje.
To może nie jest kwestia tylko materiałów, ale również no, samej konstrukcji, czy zaprojektowania całej struktury w określony sposób. Oczywiście też doboru materiałów, natomiast no, to jest zawsze kompromis między tym, co jest dobre, a tym, co jest tanie. To są rzeczy w masowej produkcji i to, że nawet powstają pewne jakieś dobre rozwiązania, nie oznacza, że będą wdrożone do produkcji, ponieważ wymagałoby to albo zmiany linii technologicznych, która jest ogromnie kosztowna i po prostu firmom się nie opłaca, albo tego, że wzrośnie cena samochodu i tak dalej, więc no, to jest taki zawsze kompromis.
Czy kiedyś spotkała się z taką opinią, że nie powinno być na drogach samochodów o różnej wysokości. Przykładowo Toyota, jak ja jeżdżę, Yaris, czy nawet Toyota Camry, jest niższa od Hummera czy innych Jeepów. Jeżeli dwa samochody o tej samej wysokości się zderzają, zderzają się zderzakami, jest amortyzacja. Jeżeli jakiś bogaty człowiek jedzie Hummerem, uderza w taką Toyotkę Yaris, no to zderzak jest na wysokości mojej głowy.
To jest jeden z problemów bardzo szeroko dyskutowanych teraz na wielu konferencjach związanych z bezpieczeństwem. Compatibility to się nazywa tutaj. I właśnie chodzi o to, jak w jaki sposób zapobiegać tym bardzo niekorzystnym sytuacjom, bo jest to rzeczywiście rodzaj kolizji, który no bardzo jest problematyczny dla pasażerów podróżujących w mniejszych autach. Nie tylko też dla pasażerów, bo w razie nawet zderzenia z pieszym zupełnie inaczej zachowa się samochód zwykły osobowy z długą maską niż właśnie jakiś SUV. Tak, ten punkt uderzenia będzie w zupełnie innym miejscu, zupełnie inne obrażenia powstaną. Więc ciężko powiedzieć. Na pewno trudno będzie zabronić ludziom kupowania tego typu aut, prawda?
Ale może być jakiś przepis ogólny, że jednak te samochody powinny być na jakimś jednakowym poziomie.
No mówię, to jest sprawa, która jest na bieżąco teraz dyskutowana, bo zauważono, że to jest spory problem i trzeba znaleźć jakąś odpowiedź, jakieś rozwiązanie teraz na to.
A pasy? W jakim stopniu ratują nam życie? Czyli jak ktoś ma zapięty pas od tej osoby, która nie ma na przykład pasa?
No tutaj też można dużo różnych sytuacji podać, bo ktoś na pewno mógłby zarzucić, że no mnie się udało, bo wypadłem przez okno, to nic mi się nie stało, a ten, co został w środku, no to był przypięty pasami.
Może
to
spalił na przykład.
To tak, to miał różne przygody, albo właśnie wpadł do wody, nie mógł się wydostać z samochodu. Natomiast myślę, że lepiej spojrzeć mimo wszystko na jakiś globalny trend, czyli jak zmieniła się ilość wypadków, czy liczba wypadków śmiertelnych, czy przypadków śmiertelnych od lat 70., kiedy do seryjnej produkcji zostały wprowadzone pasy bezpieczeństwa, czy regulacje, przynajmniej w Europie, wymusiły stosowanie pasów bezpieczeństwa z przodu, później też na tylnych siedzeniach. Ja nie jestem w stanie teraz podać jakichś dokładnych wartości liczbowych, natomiast to był bardzo widoczny spadek. Natomiast to, o czym też należy pamiętać, to jest pasy, czy w ogóle systemy zabezpieczeń w samochodach projektowane są pod konkretne też manekiny do testów zderzeniowych, bo testy certyfikacyjne przeprowadzane są na manekinach, które odwzorowują mimo wszystko jakiś tam określony procent populacji, bo nie wszyscy mamy 1,78 m wzrostu i 80 kilowagi, mniej więcej tak jak manekin. Więc skuteczność pasów zależy też od tego, jak blisko tego standardu jesteśmy. Czy prowadząc pojazd siedzimy w pozycji mniej więcej poprawnej, czy ciągle mamy gdzieś tam łokcie na kierownicy, czy sięgamy gdzieś po telefon, czy jedną ręką gdzieś tu, drugą ręką gdzieś tu.
W Kanadzie zauważyłem, że kobieta w jednej ręce trzyma kawę, w drugiej telefon komórkowy.
I prowadzi kolanem, tak?
Tak, no, chyba.
Co najmniej. Nie,
tak. No bo to... ale teraz z prędkością, bo chyba prędkość odgrywa duże znaczenie. Jeżeli ktoś jedzie spokojnie sobie drogą, nawet na autostradzie 100 na godzinę, to jeśli chodzi nastąpi wypadek, to na pewno ma większe szanse przeżycia, jak ten, kto jedzie 120-130.
No ze wzrostem prędkości zwiększa się droga hamowania, no i energia w czasie uderzenia, zderzenia będzie dużo większa. Testy, te NCAP, gwiazdki i różne testy certyfikacyjne, które są przyznawane, to maksymalna prędkość to jest 60 parę kilometrów na godzinę, więc to też trzeba brać pod uwagę, rozpędzając się na autostradzie, licząc na to, że jeżeli mam auto wyposażone w poduszki i pasy, to nic mi się nie stanie.
Kiedyś ze szkoły pamiętam, jak jeszcze uczyłem się w Polsce, no profesor mówił, że jak samochód uderza, jadąc 60 na godzinę uderza w ścianę, to uderza z taką siłą, jakby spadł ze 100 metrów na beton, tak? Czy jest odwrotnie, 60, 100 czy 160?
Nie odpowiem.
Ale to jest ogromna siła.
Trzeba by przeliczyć.
Tak, ale to jest ogromna siła.
To jest ogromna siła, ogromne przeciążenia, które działają też na ludzkie ciało. To jak je zniesiemy, czy jak sobie poradzimy z tymi przeciążeniami, zależy od różnych czynników, tego jak jesteśmy wysportowani, w jakim jesteśmy wieku, czy mamy jakieś choroby towarzyszące, osteoporozę, cukrzycę. Każdy przypadek jest indywidualny tak naprawdę i ciężko jest dawać jakieś tutaj generalne wskazówki. Prędkość, czy kolizja przy tej samej prędkości dla osoby 23-letniej, a 67-letniej będzie zupełnie inna w skutkach. Jedna z tych osób spędzi 3-4 dni w szpitalu, druga spędzi kilka miesięcy na kosztownej rehabilitacji i to będą koszty nie tylko dla niej, ale też dla całego społeczeństwa, więc to jest duży problem, ciekawy, bardzo złożony.
Także mamy tematy i pisanie ikon, i bezpieczeństwo na drogach. Tutaj w Kanadzie tak bezpiecznie trochę się jeździ niż w Polsce.
Zdecydowanie.
Ale kiedyś ktoś powiedział, jadąc samochodem, lepiej być spóźniony na tym świecie 3 minuty, niż być
za wcześnie
na tamtym 50 lat nieraz.
Tak, 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 racja, święta racja.
I myślę, że w tym momencie może damy troszeczkę odpoczynku naszemu gościowi, Donie. No i posłuchajmy pięknej piosenki pod tytułem
Jutro możemy być szczęśliwi. Na pewno zna nasz gość ten utwór. Raz, dwa, trzy. My bardzo lubimy ten utwór.
Szczęśliwi, jutro możemy tacy być.
jutro możemy być szczęśliwi. Raz, dwa, trzy. To nie wyliczanka, to nazwa zespołu. Prosimy, Jana.
Od jakiegoś czasu mam coraz większy kontakt ze słuchaczami naszej audycji z Kitchener, z Guelph, z Cambridge. I dwa tygodnie temu jeden ze słuchaczy z Kitchener poprosił mnie, żeby coś powiedzieć na temat powrotu Pana Jezusa na ziemię, o paruzji, bo za mało się na ten temat mówi. No, ja się zgadzam, za mało się mówi. I cała historia chrześcijaństwa jest to oczekiwanie na ponowne przyjście Chrystusa Zbawiciela. I tylko przypomnę, że w czasie każdej ofiary eucharystycznej, podczas każdej mszy świętej, niezliczona liczba wiernych na całym świecie, na wszystkich kontynentach, codziennie mówią, powtarzają: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia chwale. I oczekujemy Twojego przyjścia chwale. I to oczekiwanie kiedy się skończy? Kiedy? Bóg jeden wie. I zaraz tak się zastanawiam, czy wszyscy obecni w świątyni na mszy świętej są świadomi właśnie tych słów: oczekujemy Twojego przyjścia chwale. Pan Jezus mówił do apostołów: powstaną fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Czyli jak widzimy, istnieje realne zagrożenie ze strony fałszywych proroków o ponownym przyjściu Pana Jezusa. I tutaj się zastanawiam nad słowami Jezusa. Dlaczego Pan Jezus zadał sobie pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Sam sobie zadał Jezus to pytanie. Czy zazna wiarę? I teraz z historii Kościoła. Jutro, 28 stycznia, Kościół będzie wspominał świętego Tomasza z Akwinu, doktora Kościoła. Tu jeszcze uwaga, doktor Kościoła, to jest, określa się ludzi, którzy wnieśli znaczny wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga. Obecnie jest uznane 33 osoby jako doktorzy Kościoła, od świętego Ambrożego, Augustyna, Hieronima, aż do świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, która umarła, miała zaledwie 24 lata. Napisała autobiografię Dzieje duszy. Jest to jakby list świętej do Jezusa. Także doktor Kościoła. Także wracając do Tomasza z Akwinu, był jednym z największych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Od 5 do 14 roku życia przebywał u benedyktynów na Monte Cassino, gdzie pobierał nauki. Potem studiował w Neapolu, w Paryżu. W Paryżu studiował, następnie był profesorem na Sorbonie, w Kolonii. W Kolonii napisał komentarz do Księgi Izajasza. Napisał pracę Suma przeciwko poganom. 4 tomy. Pierwszy tom na temat Boga i Jego natury. Drugi tom stworzenie świata. Trzeci tom dotyczy znajdowania szczęścia w Bogu. I czwarty fundamentalne prawa chrześcijańskie. Są to wielkie dzieła. I jeszcze będąc w Polsce, słyszałem bardzo często od towarzyszy Leszka Millera i innych liderów partyjnych, jak mówili na temat Kościoła, że ogólnie Kościół to jest ciemnota, ciemnota średniowiecza. Także ta ciemnota średniowiecza to jest właśnie ten Tomasz z Akwinu. I odzywają się autorytety naukowe ze strony tego lewactwa. Przykładowo ten Leszek Miller, o którym wspomniałem, bardzo często teraz występuje w polskiej telewizji. Od 40 lat działacz partyjny, kiedyś w PZPR, teraz w SLD. Wykształcenie zawodowe i WUML. WUML to jest Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. To jest właśnie autorytet. A wracając do Tomasza. W 1265 roku udał się do Rzymu i nauczał w szkole dominikańskiej. Umarł w drodze na drugi sobór w Lyonie w 1274 roku. Sobór obradował nad problemem ponownego zjednoczenia kościoła zachodniego i wschodniego. W ubiegłą sobotę zakończył się tydzień modlitw o zjednoczenie kościoła. Schizma trwa już prawie 1000 lat, ale cały czas się modlimy o jedność. Święty Tomasz nauczał, że wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny poznania, które uzupełniają się wzajemnie. Rozum poznaje nie tylko rzeczy widzialne, materialne, ale również istnienie Boga. Istnieją jednak prawdy dla rozumu niedostępne, jak Trójca Święta, grzech pierworodny, wcielenie, czyli Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, i stworzenie świata. Są to prawdy wiary, które jedynie sam Pan Bóg może objawić ludziom. Dla rozumu są niedostępne. Święty Tomasz pisał: życie człowieka na ziemi jest drogą do Królestwa Niebieskiego, do nieba. Jednak człowiek może zejść z tej drogi świadomie, dobrowolnie, co jest jego tragedią. I grzech śmiertelny jest śmiercią duchową, pisze Święty Tomasz. Jest to odwrócenie się od Boga, od Jego miłości. Święty Tomasz został kanonizowany w 1323 roku, a na Soborze Trydenckim w XVI wieku we Włoszech dwie księgi umieszczono na ołtarzu: Biblię i Sumę Teologii Tomasza z Akwinu. Na obrazach przedstawiany jest bardzo często w habicie dominikańskim. Wstąpił do tego zakonu mając około 20 lat. Do 1969 roku Kościół wspominał świętego 7 marca w dniu jego śmierci. Jednak od 1969 roku wspomina właśnie 28 stycznia, czyli jutro. Jest to dzień uroczystego przeniesienia relikwii świętego do Tuluzy. Było to w 1369 roku. Święty jest patronem szkół katolickich. Powiedziano o nim, że między uczonymi był największym świętym, a między świętymi był największym uczonym. Nigdy nie przyjął godności biskupiej. Był bardzo skromny, miał wielką pokorę, był człowiekiem modlitwy. Według świętego Tomasza za istnieniem Boga przemawia 5 argumentów. Ja tylko powiem pierwszy argument. Jeżeli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel. Wszystko jest w ruchu. Jeszcze tutaj tylko minutkę. Wspomnę o dzisiejszym czytaniu. I dzisiaj była trzecia niedziela zwykła, jeszcze jest trzecia niedziela zwykła, i było czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza, o której ksiądz Piotr wspominał na początku programu. I czytanie były dwa fragmenty z Ewangelii Łukasza. Rozdział pierwszy, jest to sam początek Ewangelii, słowa pisze do dostojnego Teofila. Jest to nieznana postać, prawdopodobnie był chrześcijaninem. Także do Teofila pisze Łukasz. Dalsze czytanie, to jest już rozdział 4, werset od 14 do 21. I po chrzcie w Jordanie, tego nie było czytane, ale przypominam, po chrzcie w Jordanie i 40 dniach na pustyni Pan Jezus wrócił do Galilei i nauczał w synagogach. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie wychował się. I święty Łukasz pisze: w dzień szabatu udał się do synagogi swoim zwyczajem, czyli musiał w każdą sobotę, w szabat chodzić do synagogi. I czytał, jak przyszedł do synagogi w Nazarecie i czytał księgę Izajasza, dosłownie czytał zwoje Izajasza. Czytał o sobie proroctwa sprzed kilkuset lat. Wszyscy obecni w synagodze byli zdumieni. Piękny początek, jednak, jak się okazuje, tylko na pozór. Za tydzień będzie dalsze czytanie z rozdziału 4 Ewangelii według Łukasza. I wtedy zobaczymy zachowanie Żydów. Wyrzucą Pana Jezusa z synagogi, zaprowadzą za miasto, aby go zabić. Ale to już za tydzień. Także warto przyjść do kościoła na mszę, nawet żeby posłuchać tej Ewangelii. Dziękuję za uwagę.
A kiedy wraca chandra zapachem dawnych deszczy, sumienie jak Kassandra przestrzega i złowieszczy, bądź wierny temu, co kochałeś, choćby to były sprawy małe. Przecinek trawy, dom sień, błękitne niebo w letni dzień, czyjś uśmiech, który bożysny, do zdarzeń klucz na nitce mgły. Nie zawsze czerń jest czarna, nie zawsze biel jest bielą, kiełkują kłamstwa ziarna, gdy ludzie prawdę dzielą. Bądź wierny temu, w co wierzyłeś, pamięć tej wiary daje siłę, że jednak warto co dnia znów znajdować sens w łupinach słów i lampę długo świecić w noc, gdy ludzki się rozstrzyga los. A gdy gęstnieją cienie nad armią dni pobitą, po komercyjnej cenie zwyczajna przyzwoitość, bądź wierny temu, o czymś marzył, zachowaj twarz ten czas bez twarzy, daj swemu życiu godny kształt, choć się odciska gwałtem gwałt. Nie zginaj karku nisko zbyt, w jutrzejszy musisz wierzyć świt. Sam odpowiadasz za swą twarz, jeśli ją jeszcze masz.
Wacek Bielama. A tak na koniec, na dobranoc, pozwolę sobie zadedykować artykuł naszego przyjaciela, redaktora naczelnego gazety, która się nazywa Goniec. Tą gazetę ci wręczę na koniec, no na myśl mogę przeczytać. Ale jest to, myślę, dobry artykuł, który powinien cię podbudować. Podajmy pałeczkę. Roześmiałem się w duszy nad tekst Gazety Wyborczej, w której jakiś mądry dziennikarz pyta mądrego socjologa, jak to możliwe, że młodzież polska jest, jaka jest, to znaczy inna niż w Tawenie, inna niż w Woodstocku, że jest coraz bardziej patriotyczna i rodzinna. Pan socjolog duma w lewo, duma w prawo i konkluduje, że to wszystko przez kryzys. Jednym słowem, redakcja Wyborczej, podsumowując skuteczność własnego kłamania, dochodzi do wniosku, że gdzieś jest dziura, coś jest nie tak. Skoro Młódź Polska, mimo zastosowanych propagandowych pralek mózgów, nie zareagowała tak, jak powinna. Zamiast stać się internacjonalistyczną, postępową jaczejką, hołduje nadal staromodnym wartościom, bogoojczyźnianym. Z badań wynika, że model rób ta, co chceta. Po początkowym sukcesie w mózgach rodziców obecnej młodzieży, kiedy to zdołał zdekonstruować polskie rodziny i polskie domy w szambu odpustowej bolszewi, na młodych przestaje działać. Młode pokolenie okazuje się impregnowane na kampanie montowane z sorosowych pieniędzy i hurmem garnie się do organizacji narodowych, marszów niepodległości, orszaków Trzech Króli i obrony wolności słowa w telewizji Trwam. A przecież mieli, śpiewając ode do radości, dziarsko kroczyć pod tęczowymi sztandarami w spędach równości, czy ewentualnie jakimiś pochodami Szumana lub innego ojca założyciela. Kiedy w kontrmarszu niepodległości jakieś lewackie organizacje sponsorowane przez te, co zwykle, wielkie pieniądze usiłują coś tam organizować, to zamiast masówki wychodzą jakieś rzadkie grupki i mimo kunsztu operatorów kamer wygląda to żałośnie. Na razie jest w Polsce, nie posunięto się do blokacji na relacjach z politpoprawnych wieców poparcia, czyli sztucznego rozmnażania tłumów na zasadzie powielania. Tak więc pomimo różnych błotnych przystanków i telenoweli obrazujących intrygujące przygody 18-letek ze sponsorem, polska młodzież nie przestaje do lansowania obrazu. Gdzie zrobiliśmy błąd? Zdaje się pytać w podtekście Gazeta Wyborcza. I pani socjolog przychodzi w sukurs redaktorom i usprawiedliwiając ich, winna jest sytuacja zewnętrzna. Wszystko, panie kochany, przez światowy i europejski kryzys, który powoduje, że młodzież, która w przeciwieństwie do pokolenia w oczko wyżej, nie widzi marchewek majtających się przed oczami i nie chce się ścigać po szczurzemu. Odnajduje za to oparcie i stabilizację we własnej rodzinie oraz tradycji narodowej. Słowem traktując rzecz całą po markowsku, byt kształtuje świadomość mądry. Pan socjolog uznaje, że odrodzenie polskości wśród młodzieży, powiedzmy sobie szczerze, na razie nie całkiem masowe, to niczym faszyzm w weimarowskich Niemczech. Efekt trudnej sytuacji materialnej, i to nie tylko w Polsce, kryzys w państwach europejskich sprawia, że również tamtejsi autochtoni mniej przychylnie patrzą na polskich migrantów zarobkowych, zwłaszcza takich, którzy stracili pracę i siedzą na socjalu. Jak wiadomo, bezrobotni gastarbeiterzy powinni wracać, skąd ich przywiało, a gdy zabierają zapomogi, tubylcom stają się obiektem przykrych ataków. Tak więc polska młodzież uświadamia sobie namacalnie, że Polska jest jednak do czegoś potrzebna. Serce mi się na to uradowało, bo to znaczy, to między innymi, że młodzi ludzie wreszcie pojmą istotę patriotyzmu, potężnego narzędzia obrony własnych interesów narodowych. Nie ma lepszego narzędzia zabezpieczenia interesów polskich rodzin niż państwo i jego instytucje. Silne państwo powinno być podstawą myślenia o przyszłości i ta prosta prawda dociera do głów młodych Polaków pomimo całego gnoju lanego z telewizorów i mediów głównego cieku. Antypolacy tracą rząd dusz powoli. Wychodzi im słoma z butów i powoli widać, że pod postępową maską jest ta sama, co zawsze, brzydka gęba. Fakt, że nad fiaskiem własnej propagandy zaczyna łamać ręce Gazeta Wyborcza, musi każdego z nas cieszyć. Wynika z tego niezbicie, że jeszcze Polska nie zginęła. Na razie, mimo zmyślnych kampanii, które miały Polaków przeczołgać po błotach historii, pozbawić dumy narodowej i sprawić, by za cudze grzechy bili się we własne piersi, wyrosło samo z siebie pokolenie uświadomionych patriotów. To pokolenie wbiło hak w smak królów antypolskiej chucpy, no bo o ile na babciach, w moherach można położyć krzyżyk, wiadomo, że za moment wymrą, to na młodych moherowcach nie. To zaś oznacza, że w najbliższej przyszłości nie będzie lekko, że konieczne będą nowe środki, być może ostrzejsze, być może inaczej dozowane. Walka wciąż jeszcze przed nami, psioczą politrucy. Operacja na polskiej duszy nie wyszła. Jej skutki są straszne. Nie tylko okradziono Polaków z majątku, ale odarto z godności. A więc pomóżmy młodym, czasem w sztafecie jakiegoś, jedno pokolenie z głupoty nie chce podjąć pałeczki. Szczęśliwie przychodzi następne.
Pytasz mnie, co to jest patriotyzm, na co komu potrzebna ojczyzna. Rozstawiamy się w tyglu Europy, a ja tylko o ranach i bliznach. Dziwisz się, po co ten cały bagaż, hymn, sztandary, historia i wiersze. Jak objaśnić to komuś, kto czasem czyta tylko instrukcję PlayStation? Wiem, tak długo nie było tu wojen. Jest internet, McDonald's i stringi. Mądrych ludzi obrzuca się błotem. Na przywódców ogłasza castingi. Rządzą chłopcy w przykrótkich spodenkach. Chleb drożeje, tanieją igrzyska. Rozszczekała się w mediach nagonka. Lepkie kłamstwo wylewa się z pysku. Złodziej cięży dziś klucze do banku. Łazen mieni się dumnie stańczykiem. Autorytet wystawia na sprzedaż swe poparcie za euro srebrniki. Mówisz mi, to jest chyba normalne. Cały świat przecież jedzie po bandzie. Dla nas, wiesz, liczy się tu i teraz. Taki czas, bawmy się w Eurolandzie. Co?
Drodzy Państwo, będziemy kończyć. Przypominam jeszcze, że w piątek 8 lutego parafia Secret Heart Guelph na rogu Alice Street i Huron Street po mszy świętej o godzinie 19 odbędzie się koncert Pawła Piekarczyka w sali parafialnej o godzinie 19.40. Organizatorem koncertu jest Barbara Rode, kontakt 416-843-1564. Bilety ma Grzegorz Waśniewski, 519-827-5396. Cena biletu $45. Prosimy telefonować do Grzegorza. Ja mam nadzieję, że Dona zna tego barda. Nie też. Jednak to nasza generacja. To wszystko na dzisiaj, drodzy Państwo. Dziękujemy bardzo serdecznie gościowi, który przybył naszego studia. Młoda.
Może życzenia dla męża.
I pozdrowienia.
Pozdrawiam serdecznie, no co mogę powiedzieć? Żeby był taki, jak jest teraz, bo tak jest najlepiej.
No i powiedz, gdzie nas słuchacie? Mężowi oczywiście.
Przekażę, tak, będzie liczba.
No na pewno nie dowie się, jak przekażemy tą drogą, tak, bo nie jesteśmy na tyle mocni, żeby nas słuchać na całym świecie. Prosimy przesłać e-mail. A żegnają Państwa Dona, nasz gość. Mam nadzieję, nie pierwszy, nie ostatni raz. Zapraszamy serdecznie przez ten okres czasu w niedzielę na takie zrelaksowanie się od codzienności, od nauki. I żegnają Państwa do przyszłego tygodnia, jak zwykle później poszedł. Redaktorzy.
Jan Mazur, dobranoc. No i zapraszam słuchaczy na następną niedzielę do kościoła naszego parafialnego, żeby posłuchać Ewangelii według Łukasza Świętego.
To samo Ewangelia będzie u świętej Agnieszki też, ale mnie nie będzie. Ja na 2 tygodnie jadę na kapitułę prowincjalną do Warszawy, do Polski, będę w Konstancinie. Kapituła to jest takie zebranie księży, braci, palotynów to z całego świata i będziemy obradować na temat naszego charyzmatu palotyńskiego, na temat naszej przyszłości. Także drodzy słuchacze, jak on mówicie, to jakąś drowaśkę za nas, za owocne obrady, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Oczywiście, proszę Państwa, myślimy i modlimy się za tych, którzy odeszli do Pana, a mianowicie za matkę prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego, za panią Jadwigę Kaczyńską, a także za prymasa księdza kardynała Józefa Glempa, który przez wiele, wiele lat prowadził Kościół w Polsce przez te trudne, trudne czasy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczny za to, że przez jego ręce i przez jego posługę biskupią otrzymałem sakrament święceń kapłańskich. I w ich intencji jeszcze tą krótką modlitwę z mufy na same zakończenie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światłość wieku i stanie, Panie, świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Jutro w Polsce o godzinie